I mam do Was pytanie na wstępie. Czy, jak tutaj jesteśmy, jesteście w stanie pomyśleć o chociaż jednej osobie, którą znacie, która nie wierzy w Boga? Są takie osoby. Myślę, że to nie jest trudne wyzwanie. W naszym pięknym chrześcijańskim kraju otaczają nas wszędzie wkoło, niezależnie od tego, ile mamy lat, czy chodzimy na szkółkę, czy chodzimy do szkoły, czy pracujemy, czy już nie pracujemy, czy jesteśmy emerytami. Jesteśmy wszyscy otoczeni przez osoby, które deklarują, że nie wierzą w Boga. Często dotyka to niestety też naszych najbliższych, naszych rodzin i zmagamy się z tym przez lata, że dzielimy dach z osobami, które nie wierzą w Boga, które mówią, że nie wierzą w Boga. I myślę, że jakbyśmy tak sobie szczerze zajrzeli w oczy, to nawet na naszej sali, jakbyśmy głęboko zajrzeli sobie w oczy, to znalazłyby się osoby, które nie do końca są przekonane, nie do końca wierzą, albo gdzieś ta wiara się tli, już taka słaba. Nie wszystkie twarze dzisiaj kojarzę, nie chcę nikogo tutaj oceniać, nie traktujcie to w ten sposób, ale myślę, że problem braku wiary nie jest czymś obcym. I wiecie, ja lubię pytać takich osób, czemu? Dlaczego nie wierzysz? I wiecie, co się okazuje? Pewnie wiecie, bo pewnie też pytacie, ale powiem Wam. Często okazuje się, że ludzie, którzy deklarują wobec, że nie wierzą, są wrogo nastawieni do Kościoła. Są antytotalnie przeciwko instytucji kościelnej. Są przeciwko klerowi, przeciwko polityce, przeciwko nadużyciom, przeciwko pieniądzom, skandalom i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I w tej argumentacji często nie pojawia się w ogóle Bóg. Nie ma tego tematu. Ludzie nie wierzą, bo przeszkadza im instytucja Kościoła. I patrząc krytycznie na historię, słusznie Kościół zasłużył sobie na złą sławę. I jest to bez wątpienia olbrzymią tragedią, że ze względu na ludzi, bo ludzie przecież tworzą instytucjonalne kościoły, ze względu na ludzi, którzy deklarują działania w imieniu Boga, inni ludzie nie chcą mieć z Bogiem nic wspólnego. Wrzucając do jednego worka, utożsamiając Boga z Kościołem oraz wiarę z religią, mieszając te pojęcia. Ludzie nie wierzą, ale nie wierzą w religię. I myślą, że to jest to samo. To, że nie wszystko, co się nazywa Kościołem, jest Kościołem w rozumieniu Pisma Świętego, to jest inna sprawa. Jednak żyjemy w pewnym kontekście i spotykamy się z ludźmi i kiedy rozmawiamy i pytamy się, czy wierzą, czy nie wierzą, to często, tak jak już mówiłem, mieszają te pojęcia i utożsamiają wiarę z religią, a Boga z instytucją Kościoła. I mam też tą świadomość, że kiedy gdzieś mówię w pracy, na przykład, że chcę bardziej zaangażować się w pracę Kościoła, to za niektórymi uśmiechami kryje się politowanie, często wynikające z błędnego zrozumienia, co mam na myśli. Albo z przełożenia właśnie swoich osobistych doświadczeń, a co za tym idzie z definicji tego, czym jest Kościół, na to, co ja mówię i błędne rozumienie tego. Wiem, że niektórzy uśmiechają się, co by mnie nie urazić, a gdzieś tam tli się ta myśl, że ło, chłopak popłynął, chce się angażować w Kościół. Bo jedną z częstszych odpowiedzi na to, dlaczego nie wierzysz, jest właśnie to, że ludzie mają zarzuty wobec Kościoła i mówią, że Kościół ciemięży biednych ludzi. Nas, jak tu jesteśmy ciemiężeni, bo jesteśmy zniewoleni strachem albo Kościół mami nas wyimaginowaną nagrodą w przyszłości. Mówi się, że to nieczysta zagrywka Kościoła, taka taktyka, by z ludzi wyciągnąć pieniądze. Że mówi im się, że pójdą do piekła, albo obiecuje właśnie im się to niebo. I znowu, czy jest to zarzut bezzasadny? Pewnikiem nie. Pewnie nie do końca. Bo nie wszystko, co robi ten czy inny kościół, jest zasadne. Bo nie spotykamy się tutaj przecież, żeby sobie wzajemnie grozić, żeby się straszyć, że kogoś wykluczymy z kościoła, że no my nie nakładamy ekskomuniki, ale takie groźby się gdzieś pojawiają i ludziom się kojarzą z kościołem. Myślę, że w 2017 roku dobrze sięgnąć po obraz z czasów reformacji. Mija akurat 500 lat od tego, jak ksiądz Marcin Luter przybił 95 tez do drzwi kościoła Wittenbergi, 95 tez, które miały spowodować dyskusję w ówczesnym kościele o odpustach. I kiedy przygotowywałem się do tego kazania, pozwoliłem sobie obejrzeć film Luther jeszcze raz, żeby sobie przypomnieć pewne obrazy. Studiowałem to przed laty na teologii, więc nie jest mi to postać obca. Natomiast tam pojawia się taka ciekawa ilustracja. Otóż w 1517 roku była już ogłoszona zbiórka, w Rzymie budowano tą bazylikę sławetną i od miasta do miasta krążył Johann Tetzel, sławny inkwizytor polski, skądinąd. Człowiek, który no, niestety zasłynął z pewnego wierszyka: skoro pieniądz w szkatule zadzwoni, duszę z czyśćca do nieba wygoni. To nie był jego wierszyk, ale tak się kojarzy. I on w tym filmie jest taka ilustracja, kiedy wjeżdża do miasteczka i straszy ludzi. Nazwijmy to wprost. Straszy ludzi, rozbija się taki a la teatrzyk na scenie. Pyta się, czy zdarzyło się komuś spalić kiedyś palec w ogniu. I mówi, że to boli, potem całą noc, że nie można spać. Potem wkłada swoją rękę w płomienie, ona płonie, wszyscy są przerażeni, a potem zaczyna mówić, że tak to będzie wyglądało, że w piekle będą cały czas smażeni, pojawiają się tam jakieś plakaty, rozwijają, wszyscy się boją i zachęca do zakupu odpustów, bo właśnie tym zasłynął. Zasłynął między innymi z tego, że miał cennik, że były odpusty, które nawet jeżeli ktoś Marię Pannę obraził za grzechy, które nie były popełnione. To nie jest istotne, żeby teraz o tym wszystkim mówić, ale to był pewien moment, myślę, że krytyczny Kościoła, patrząc ogólnie na Kościół, kiedy na strachu budowało się wierność ludzi i niestety służyło to do zdobywania pieniędzy. I myślę, że dzisiaj po 500 latach nadal z tym jako Kościół Chrystusa zmagamy się z tymi błędami. Bo nie ma wątpliwości, że to, co wtedy się działo, jest złe. Było niewłaściwe, godne potępienia. Że nie można ludzi przyciągać do Chrystusa i trzymać przy Nim tylko przez to, że mamy taki przysłowiowy pistolet przy głowie i wszyscy będą w strachu i będą bali się odejść z Kościoła. Bo nie o to chodzi w Ewangelii. Ale czy my ze skrajności nie popadamy w skrajność? Nie wolno straszyć ludzi piekłem, ale to znaczy, że mamy nie mówić o piekle? Taka taktyka ma coraz częściej miejsce w kościołach dzisiejszych czasów. By nie mówić o piekle, o grzechu, o potępieniu, o karze. I nazwałbym to kolejną z taktyk diabła. Wiemy, że on jest ojcem kłamstwa. Tak go Jezus określił w Ewangelii Jana 8:44. Możemy to przeczytać, że jest kłamcą i ojcem kłamstwa. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie. I myślę, że to jest naprawdę niezła sztuczka, by ludzie będący w Kościele jednocześnie nie byli w tym Kościele, ponieważ pewnych rzeczy się nie mówi. I jak my dzisiaj w tej rzeczywistości możemy się odnaleźć, gdzie z jednej strony wiemy, że troszkę jest słuszności w tym, co zarzuca się Kościołowi i wiemy, że nie należy ludzi straszyć, a z drugiej strony w Kościele są trendy, by wszystko było przyjemne, akuratne, profesjonalne, gładkie, żeby tak nabożeństwo sobie przepłynęło i wszystko jest obliczone tak, by, broń Boże, kogoś nie urazić. Ostatnio, już nie pamiętam, w której książce czytałem właśnie, jak jeden z pastorów dostał reprymendę po swoim kazaniu, że mówił o piekle. Że kazanie było dobre, ale tutaj w zborze nie mówi się o piekle. Jak się w tym odnaleźć? 2 tygodnie temu, w środę podczas wykładu, starałem się przybliżyć tu wielkie wezwanie misyjne, czyli ostatnie słowa Jezusa wypowiedziane na ziemi. Jeżeli byśmy otworzyli Ewangelię Mateusza, 28 rozdział, 19-20 werset, to tam właśnie zapisane są te ostatnie słowa Jezusa skierowane do apostołów, do uczniów, do tych, którzy zapoczątkowali potem Kościół. Czytamy: idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. I teraz: ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Mamy nauczać wszystkich, wszędzie i wszystkiego, co Jezus nam przykazał. Wszystkiego, co On mówił. A więc moralnym obowiązkiem Kościoła jest stałe spoglądanie na pełne nauczanie Jezusa Chrystusa i rozgłaszanie Go wszystkim ludziom. Myślę, że zgodzimy się z tym. To jest nasze zadanie. Dlatego spójrzmy w kontekście tego zdefiniowanego już problemu, co nauczał Jezus Chrystus. Czy On nie straszy ludzi? Czy On nie mami ludzi nagrodą? Czy On nie ciemięży, nie zmusza ludzi do wyrzeczeń? Czy On nie każe zapierać się siebie? Hej, czytelnicy Biblii. Jak myślicie? Bo w moim przekonaniu nie da się czytać Ewangelii i nie widzieć tego, jak często Jezus mówi o nagrodzie i o karze, o piekle i o niebie. I spojrzymy na kilka fragmentów, zaledwie kilka fragmentów, bo czas nieubłaganie leci, ale przygotowując się do kazania, byłem przytłoczony mnogością fragmentów, które dobrze by było dzisiaj tutaj odczytać i należałoby pewnie odczytać. I jeszcze dzisiaj rano kilka wykreśliłem z szacunku do was. Kopmy w Biblii. Mateusza 5 rozdział, zacznijmy tam, kazanie na górze, zebranie mów Jezusa. 5 rozdział, 11 werset. Kiedy kończą się błogosławieństwa, znamy, Jezus zaczyna kazanie na górze, mówiąc, kto jest błogosławiony, kto jest szczęśliwy. I kończy tą mowę w ten sposób. Błogosławieni jesteście, czytam od 11 wersetu, gdy wam złorzeczyć i prześladować was będą i kłamliwie mówić na was wszelkie zło ze względu na mnie. I 12 werset. Radujcie i weselcie się, albowiem zapłata wasza obfita jest w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami. Parę wersetów dalej. 27 werset. Jezus podnosi zdecydowanie standardy tamtych czasów i naucza. Słyszeliście, iż powiedziano, nie będziesz cudzołożył, a ja wam powiadam, że każdy, kto patrzy na niewiastę i pożąda jej, już popełnił z nią cudzołóstwo w sercu swoim. I teraz mocne słowa. Jeśli tedy prawe oko twoje gorszy cię, wyłup je i odrzuć od siebie, albowiem będzie pożyteczniej dla ciebie, że zginie jeden z członków twoich, niż żeby całe ciało twoje miało, co zrobić? Pójść do piekła. A jeśli prawa ręka twoja cię gorszy, odetnij ją i odrzuć od siebie, albowiem będzie pożyteczniej dla ciebie, że zginie jeden z członków twoich, niż żeby miało całe ciało Twoje znaleźć się w piekle. Czy chodzi o to, że mamy dosłownie odczytywać ten fragment? Jest taka pokusa, żeby dosłownie to odczytać. Orygenes, jak nie wiem, czy dla żartu, piszą o nim w podręcznikach teologii, bardzo płodny pisarz. Mówię dla żartu, ponieważ Orygenes właśnie dosłownie potraktował ten fragment i się wykastrował sam, ale to go nie uwolniło od złych myśli, z tego co wiemy dzisiaj. Więc nie chodzi o to, że dosłownie mamy poucinać sobie ręce i wyłupić oko, bo jeżeli wyłupisz sobie jedno oko, to możesz drugim okiem nadal spoglądać, gdzie nie należy. Tu chodzi o pewną zmianę w naszym sercu, w naszym postępowaniu, że jeżeli coś nas oddziela od Boga, to uciekaj, to wyjdź, to zmień towarzystwo, to zrezygnuj z czegoś. To o to chodzi, że lepiej ponieść jakąś stratę, że nie będziesz popularny, że będziesz mniej zarabiał, że nie wiem, jeździsz gorszym samochodem, ale jeżeli to miałoby prowadzić do tego, że poniesiesz szkodę, że nie trafisz do nieba, bo o tym mówi tutaj Jezus, to nie warto. 16 rozdział, 24 werset do 27. Wtedy Jezus rzekł do uczniów swoich: jeśli ktoś chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i weźmie krzyż swój i niech idzie za mną. Bo kto by chciał swoje życie zachować, utraci je. A kto by utracił życie swoje dla mnie, odnajdzie je. Albowiem co pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swej szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za duszę swoją? Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego z aniołami swymi. Po co? I wtedy odda każdemu według uczynków jego. 24 rozdział, 12 werset. A ponieważ bezprawie się rozmnoży, przeto miłość wielu oziębnie, a kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. I może jeszcze 25 rozdział, trochę dalej, od 40 wersetu. Bardzo mocne słowa Jezusa. Tam czytamy: a król odpowiadając powie im: zaprawdę powiadam wam, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście. I wtedy powie tym po lewicy: idźcie precz ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny, zgotowany diabłu i jego aniołom. Albowiem łaknąłem, a nie daliście mi jeść, pragnąłem, a nie daliście mi pić, byłem przychodniem, a nie przyjęliście mnie, nagim, a nie przyodzialiście mnie, chorym i w więzieniu, i nie odwiedziliście mnie. Wtedy i oni mu odpowiedzą, mówiąc: Panie, kiedy widzieliśmy Cię łaknącym, albo pragnącym, albo przychodniem, albo nagim, albo chorym, albo w więzieniu i nie usłużyliśmy Ci? Wtedy im odpowie tymi słowy: zaprawdę powiadam wam, czegokolwiek nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, i mnie nie uczyniliście, i odejdą Ci na kaźń wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego. Czy możemy spokojnie słuchać takich słów? Czy możemy spokojnie je czytać w zaciszu swojego domu? Ja mam z tym problem. Kiedy czytam te słowa, zaprawdę powiadam ci, czegokolwiek nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych i mnie nie uczyniliście i odejdą ci na kaźń wieczną. To są to mocne słowa, są to konkretne słowa, są to słowa, które muszą dotknąć naszej duszy i potrząsnąć nami. Łukasza, 18 rozdział, tam od 22 wersetu spotykamy się z pewnym młodzieńcem, bogatym młodzieńcem, o złej sławie przez to, że właśnie był bogaty, ale on tak naprawdę był bardzo dobrym człowiekiem. On był pewnie lepszym człowiekiem ode mnie, bo mówi o tym, że przestrzega pism, wszystkiego, co było w zakonie. On starał się to wykonać. A Jezus mówi do niego: jeszcze jednego ci brak. Sprzedaj wszystko, co tylko masz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie, a potem przyjdź i naśladuj mnie. Ten zaś, usłyszawszy to, zasmucił się, był bowiem bardzo bogaty. A Jezus, gdy go takim ujrzał, powiedział: jak trudno tym, którzy mają majątności, wejść do Królestwa Bożego. Łatwiej bowiem wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego. Kolejne trudne słowa. Tak trudne słowa, że w uczniach, którzy z nim już jakiś czas chodzili, wywołały konsternację. I jak reaguje Piotr, mój ulubiony? Jak wiecie, lubię Piotra, bo ma bardzo ciekawe zagrania. Ostatnio, jak głosiłem kazanie o braniu krzyża, to Piotr pouczał Pana Jezusa, co powinien, czego nie powinien. A tutaj Piotr już reaguje, bo słucha tych słów, no jak to? I on tak chyba, żeby uspokoić sam siebie, mówi w 28 wersecie, czytamy: oto my opuściliśmy, co było nasze, a poszliśmy za Tobą. I Jezus odpowiada: zaprawdę powiadam wam, że nie ma takiego, który by opuścił dom, czy żonę, czy braci, czy rodziców, czy dzieci dla Królestwa Bożego, a nie otrzymał w zamian daleko więcej w czasie obecnym, i to nie jest koniec, a w świecie przyszłym żywota wiecznego. Jezus wielokrotnie mówi o tym, co nas czeka. Mówi o tym, że to jest jakiś tylko skrawek życia, to, co my tutaj doświadczamy. W Jana 14,2 powiedział: w domu Ojca mego wiele jest mieszkań. Gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział. Idę przygotować wam miejsce. I wiemy, że jak przygotuje, obiecał, że wróci. Naprawdę można mnożyć tych tekstów, ale i przypomnienie sobie tych kilku, myślę, że pozwala nam odpowiedzieć na pytanie, co głosił Jezus w kontekście pojawiającego się problemu. Czy On nie straszy? Jakże straszy? Chociaż lepsze byłoby słowo ostrzega. Jezus mówi o piekle. Czy On nie mami ludzi nagrodą? Tak, chociażbym nie użył słowa, że mami ludzi nagrodą, tylko objawia obietnicę życia wiecznego. Mówi, w co warto zainwestować. Czy On nie ciemięży ludzi? Czy On nie zmusza ich do wyrzeczeń? Znowu, tak. Jeżeli w ten sposób zadajemy pytanie, odpowiedź brzmi, tak, robi to. Ale lepiej byłoby powiedzieć, że On z miłości do ludzi mówi, w co lepiej inwestować. Czy On nie każe zapierać się siebie? O, jak najbardziej. Każe krzyżować siebie każdego dnia. I nie tylko On. To samo nauczanie jest widoczne i u Pawła, i u innych autorów Pism Nowego Testamentu. W Rzymian 2 rozdział od 5 wersetu czytamy takie słowa. List do Rzymian, który jest, można powiedzieć, kwintesencją myśli teologicznej Pawła, gdzie on zbiera ten swój dorobek, to, co Bóg mu objawił, i tworzy jakby traktat teologiczny i pisze do Rzymian, to czytamy takie słowa. Ty jednak przez zatwardziałość swoją i nieskruszone serce gromadzisz sobie gniew na dzień gniewu i objawienia sprawiedliwego sądu Boga, który odda każdemu według uczynków jego, tym, którzy przez trwanie w dobrym uczynku dążą do chwały i czci i nieśmiertelności, da żywot wieczny. Tych zaś, którzy o uznanie dla siebie zabiegają i sprzeciwiają się prawdzie, a hołdują nieprawości, spotka gniew i pomsta. Tak, utrapienie i ucisk spadnie na duszę każdego człowieka, który popełnia złe, najprzód Żyda, potem i Greka, a chwała i cześć i pokój każdemu, który czyni dobrze, najpierw Żydowi, a potem i Grekowi, albowiem u Boga nie ma względu na osobę. Widzimy, że i Jezus, i apostołowie konkretnie nauczali o niebie, o życiu wiecznym, o nagrodzie, o odpłacie, o tym, że sposób, w jaki żyjemy tutaj, determinuje w pewien sposób, co dalej, nagrodę lub karę. I ja wiem oczywiście, że jest o tym, że z łaski mamy zbawienie. Tak, z łaski mamy zbawienie, ale to, jak żyjemy, pokazuje, w co wierzymy. To jest zewnętrzny objaw naszej wiary. Wiara w Jezusa Chrystusa, a co za tym idzie, w Jego naukę, musi wpływać na to, jak żyjemy już tutaj na ziemi. I Bóg oczekuje od nas Więcej niż obecności na nabożeństwie, więcej niż wrzucenia czegoś na kolektę i więcej niż wypicia tu razem kawy na balkonie potem. On będzie na różne sposoby nam to objawiał. Bo znajdujemy objawienie ogólne, które mamy zapisane tutaj. Tutaj jest mnóstwo prawd o tym, czego oczekuje Bóg. Ale wierzymy też w objawienie szczególne dla każdego z nas, że kiedy trwamy w społeczności z Bogiem, kiedy spędzamy czas na modlitwie, kiedy Go uwielbiamy, kiedy nasze myśli od rana krążą wokół Boga, jak Mu oddać chwałę, to wierzymy, że On będzie nam poprzez Ducha Świętego objawiał Jego wolę dla naszego życia. Poprzez to, co przeczytamy w Piśmie, poprzez myśli, które pojawią się w modlitwie, poprzez kogoś, kogo spotkamy na naszej drodze, czy poprzez zwykły, lekki powiew, jak czytamy w Jeremiasza księdze. W różne sposoby. Tak jak pastor tutaj tydzień temu z Pruszcza głosił, mówił o tym, że nieraz pojawia się myśl, żeby podejść do kogoś, żeby porozmawiać. Bo tego będzie oczekiwał Bóg, żebyśmy odpowiadali na to, co usłyszymy. Bo On działa w ten sposób, że wypowiada słowo i ono ma potem dalej działać. Dlatego nauczamy tego, wierzymy w to i żyjemy tak. Kiedy zastanawiałem się nad tą całą kwestią, o której rozmawiamy, doszedłem do wniosku, że każdy z nas może przyjąć dwojaką postawę. I spójrzmy na to zero-jedynkowo. Korzystając z piękna naszego polskiego języka, zatytułowałem to kazanie Niebo, 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 niebo. W programie tygodnia jest to ze znakami interpunkcyjnymi i lepiej to można zrozumieć. Ale chodziło o to, żebyśmy zapamiętali główną myśl. Możemy mieć dwojaką postawę. Nie, bo niebo. Albo niebo, nie, bo coś tam. Każdy z nas będzie robił tak albo tak. Całe życie jest mówieniem nie czemuś innemu. Jeśli na jedynce leci Liga Mistrzów, a na dwójce leci James Bond, to wiadomo, że nie oglądamy Jamesa Bonda. Jeśli jemy przy grillu kiszone ogórki i ktoś nas częstuje szklanką mleka, to mówimy nie, bo doświadczenie nas tego nauczyło. Jeśli chcemy być na czas w pracy, to trzeba powiedzieć nie dwóm ekstra godzinom snu. Jeśli chcemy być na nabożeństwie w środę wieczorem, to nie będziemy w kinie w tym samym czasie, bo jest to niemożliwe. Jeżeli chcemy być na jakimś dodatkowym spotkaniu, właśnie na przykład na środowym nabożeństwie, to mówimy nie odpoczynkowi w domu, bo wiemy przecież, jak siedzenie na krześle i słuchanie jest męczące. I tak, kochani, też jest z niebem. My czasem próbujemy na siłę coś godzić. Próbujemy kombinować, że to się da jakoś połączyć. I oczywiście, że możemy sobie wstawić dwa telewizory do pokoju. Ba! Możemy sobie kupić tyle telewizorów, że nasz pokój będzie wyglądał jak wóz transmisyjny Maxa Kolonko. Ale to nie o to chodzi, bo my nie obejrzymy dwóch rzeczy rzeczywiście naraz. My próbujemy pewne rzeczy godzić. Ale są rzeczy, może są rzeczy, które można godzić, ale są rzeczy, których nie da się godzić i Biblia nam o tym mówi. Jak są jak woda i ogień. Nie idzie to w parze i wtedy czemuś trzeba powiedzieć nie. Usilnie mam takie wrażenie, czasem rozpaczliwie, czasem ja osobiście próbuję pogodzić grzech z chrześcijaństwem. Albo poprzez przemilczenie pewnych rzeczy, negację pewnych rzeczy, albo znajdziemy w internecie jakiś szemrany autorytet, który nam wytłumaczy, że to trzeba patrzeć na kontekst kulturowy, na kontekst tej księgi, albo nie można tego brać tak dosłownie. Potrafimy takie rzeczy, dużo trudu sobie potrafimy zadać, żeby to jakoś pogodzić, ale nie można. Moim obowiązkiem jest dzisiaj to powiedzieć z tego miejsca, że są rzeczy, których nie można godzić. I niebo, nasza droga do nieba, jest jednym z takich rzeczy. Powinniśmy mieć postawę nie, bo niebo. Nie zrobię tego, nie pójdę tam, nie będę w tym uczestniczył, bo jest niebo, do którego chcę zmierzać. Tylko czy niebo, czy ta nagroda ma dla nas taką wartość, jest prawdziwym skarbem? Czy chcemy tam trafić? Czym dla nas jest niebo? Bo jeżeli wyobrażamy sobie niebo jako nieustanne plumkanie na harfie i śpiewy anielskie, to nie będzie miało takiej siły, żebyśmy mówili nie wielu rzeczom na tej ziemi. Musimy zrozumieć, czym jest niebo. I to jest temat pewnie na inne kazanie. Ale jeżeli złapiemy to, czym jest niebo, jeżeli nasza dusza zapłonie, zapragnie, jeżeli nasze myśli będą dążyły do tego, że tak, chcę tam trafić, chcę być w niebie, zjednoczony z Jezusem, na zawsze już, to wtedy będzie nam łatwiej. Chciałbym, żeby zainspirował nas Mojżesz. Kojarzycie człowieka. Mówią, że to jak ta córka Faraona wyłowiła go z tego korzyka, to powiedziała Mójżeś i tak wyszło. To taka polska kalka językowa. Ale niestety zawsze, jak teraz słyszę o Mojżeszu, to sobie przypominam tą historię. Mojżesz. Ciekawa postać. Ciekawa postać, bo jak już wspomniałem, córka Faraona go wyłowiła i on wyrastał jako książę Egiptu. Ale nie był, nie został tam. Jakiś czas temu Bartek Sokół czytał fragment z Hebrajczyków właśnie, który odnosi się do Mojżesza. I chciałbym, żebyśmy też go przeczytali. Z 11 rozdziału, 24 wersetu. To jest niesamowite słowo odnośnie Mojżesza. Jak wiemy, rozdział 11 generalnie mówi o wierze. Potem są przedstawiani różni bohaterowie wiary i wśród nich właśnie Mojżesz. I co autor listu do Hebrajczyków pisze o Mojżeszu? 11:24 i dalej. Przez wiarę Mojżesz, kiedy dorósł, nie zgodził się, by go zwano synem córki Faraona. Wolał raczej znosić ucisk wespół z ludem Bożym, aniżeli zażywać przemijającej rozkoszy grzechu, uznawszy hańbę Chrystusową. Wow! Hańbę Chrystusową. Gdzie Mojżesz, a gdzie Chrystus? Ile czasu minęło? Ale on miał to objawione. Uznawszy hańbę Chrystusową za większe bogactwo niż skarby Egiptu, skierował bowiem oczy na zapłatę. Aleluja. Niezwykły tekst. Przez wiarę opuścił Egipt, nie uląkszy się gniewu królewskiego. Trzymał się bowiem tego, który jest niewidzialny, jak gdyby go widział. Przez wiarę obchodził paskę i dokonał pokropienia krwią, aby ten, który zabijał pierworodne, nie dotknął się ich. Przez wiarę przeszli przez Morze Czerwone, jak po suchej ziemi. Gdy zaś Egipcjanie podjęli tę próbę, potonęli. Jakże niezwykły jest ten fragment. Skierował oczy na zapłatę. To takie mało duchowe. Nie? Co to za chwała, jak on patrzył na zapłatę. To mi to nie pasuje trochę. Ja wykowując się w kościele, zawsze tak na kolana, żeby być rozmodlonym, żeby nie coś interesownie i od ludzi nigdy nic interesownie, żeby to wszystko czynić z takiego dobrego odruchu serca i tak samo. Nie, tu nie ma nic złego. Nie wstydź się, że patrzysz na zapłatę. To nie jest coś niewłaściwego, powiem mocniej. To jest coś mądrego, bo Słowo Boże nas uczy tego, na przykładzie Mojżesza w tym miejscu, ale też na innych przykładach, żeby skierować swoje oczy
na zapłatę. Nie bój się, że jesteś interesowny. Zostańmy chwilę właśnie w liście do Hebrajczyków. Bo jakbyśmy się cofnęli o rozdział, do 10 rozdziału, od 31 wersetu czytamy też ciekawe słowa. Straszna to rzecz wpaść w ręce Boga żywego. Straszna to rzecz. A propos straszenia ludzi. Straszna to rzecz wpaść w ręce Boga żywego. Przypomnijcie sobie dni poprzednie, kiedy po swym oświeceniu wytrwaliście w licznych zmaganiach z utrapieniami. Czy to gdy byliście wystawieni publicznie na zniewagi i udręki, czy też gdy wiernie staliście przy tych, z którymi się tak obchodzono. Cierpieliście bowiem wespół z więźniami i przyjęliście z radością grabież waszego mienia, wiedząc, że sami posiadacie majątność lepszą i trwałą. I teraz, nie porzucajcie więc ufności waszej, która co? Która ma wielką zapłatę. Nie porzucajcie więc ufności waszej, która ma wielką zapłatę. Cóż za interesowne podejście do królestwa. Albowiem wytrwałości wam trzeba, abyście, gdy wypełnicie wolę Bożą, dostąpili tego, co obiecał. Bo jeszcze tylko mała chwila, a przyjdzie ten, który ma przyjść i nie będzie zwlekał, a sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie. Lecz jeśli się cofnie, nie będzie dusza moja miała w nim upodobania. Zwróćcie uwagę na ten werset. Jeszcze mała chwila. Lecz jeśli się cofnie, nie będzie dusza moja miała w nim upodobania. Przykry obraz. Kiedy zatrudniałem pracowników, mieliśmy pewną umowę. Umowę pracy. Tam było określone, ile dostaną wypłaty, do którego dnia miesiąca, profil kompetencyjny, to co powinni wykonywać. Wiem, że obraz nie jest tutaj idealny, bo my z Panem Bogiem nie zawieramy kontraktu, nie pracujemy u Niego na pół etatu czy na pełen etat. Ale mamy pewną umowę, przymierze, które nam dał Jezus Chrystus. Jakże smutne by było, gdyby ktoś pracował 30 dni z 31 w miesiącu i machnął ręką i stwierdził, że nie ma sensu już. Bo gdybym nie miał numeru konta tej osoby, to bym już jej nie musiał płacić, prawda? I tu jest trochę właśnie taki obraz, że my podjęliśmy pewną walkę, że my idziemy, Bóg ma w nas upodobanie, obiecał nam coś, ale jeżeli teraz się cofniemy, nie będzie dusza moja miała w nim upodobania, w tobie upodobania, jeżeli teraz się cofniesz. Jak sobie z tym poradzić? Nie porzucajcie więc ufności waszej, która ma wielką zapłatę. Zwróć swój wzrok na zapłatę. Wracając do tego przykładu pracy, nawet jakbym miał najlepsze relacje z moimi pracownikami, to ja rozumiem, że zdarza się, że jest ciężko, że się nie chce wstać do tej pracy, że nie chce się pewnych rzeczy robić, że fizycznie jest ciężko, że pogoda jest nie taka, że ktoś tam się z kimś posprzeczał i nie chce się przyjść. I ja też tak miałem. I wtedy nieraz zbawienne jest spojrzenie na zapłatę. Bo jeszcze 2-3 dni i przyjdzie przelew. Czy jest to coś, o co mój szef powinien się gniewać? Czy jest to coś niewłaściwego? Oczywiście, jakby to była jedyna moja motywacja i tylko bym o tym myślał, to byłyby jakieś złe symptomy. Ale my, jako chrześcijanie, nie powinniśmy się wstydzić tego, że zmierzamy do nieba. Ktoś zasłał. Wracając do myśli, nie powinniśmy wstydzić się, czuć się jakoś niedobrze z tym, że myślimy sobie o niebie i oczekujemy tego. Bo to może nas uratować w momencie, kiedy jest ciężko. Ten Mojżesz. Pomyślmy chwilkę jeszcze o nim. Facet, który mógł mieć wszystko, miał wszystko, wyrastał na dworze faraona, książę Egiptu. Wiem, że w ostatnich dniach Egipt nie ma dobrej sławy w Polsce, ale uwierzcie mi, że wtedy Egipt to była potęga. I on tam mógł być. I mógł sobie z tego korzystać. A jednak zwrócił oczy na zapłatę. Hańba Chrystusowa była dla niego ważniejsza i zrezygnował z tego. Ale myślicie, że on nie miał potem ciężkich myśli, rozkmin podczas swojego dalszego życia, kiedy gdzieś tam pasał w małych miejscowościach trzodę, kiedy on przywykł do zupełnie innego życia? Czy nie było mu ciężko? Myślicie, że potem, jak czytam Księgę Wyjścia, jakbym miał prowadzić taki naród jak Izrael, myślę, że nieraz zwracał swój wzrok na zapłatę, bo by się poddał. I to go ratowało, że patrzył, gdzie on zmierza. To normalne, że przychodzą trudniejsze dni w naszym pielgrzymowaniu za Panem. To normalne, to musi się dziać, to Słowo Boże nam zapowiada, że tak będzie. I dlatego zostawia nam słowa pokrzepienia właśnie w swoim piśmie. Jesteśmy w Hebrajczyków, to teraz skoczmy rozdział dalej. 12 rozdział, 1-3 werset. Przeto i my, mając około siebie tak wielki obłok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami. Patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należnej mu radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę i usiadł na prawicy tronu Bożego. Przeto pomyślcie o tym, który od grzeszników zniósł tak wielkie sprzeciwy wobec siebie, abyście nie upadli na duchu utrudzeni. To jest kwintesencja tego, o czym mówimy. W tym przykładzie ewangelicznym myślę, że drugi werset jest jeszcze lepiej oddany. Utkwijmy wzrok w Jezusie, w tym, który wzbudza i doskonali wiarę i który ze względu na czekającą go radość wycierpiał krzyż, nie zważając na hańbę i zajął miejsce po prawej stronie tronu Boga. Który ze względu na czekającą go radość wycierpiał krzyż. I my też winniśmy ze względu na czekającą nas radość wycierpieć krzyż. Nieraz powinniśmy wycierpieć krzyż. Apostoł Paweł zdecydowanie miał postawę nie, bo nie, bo. On wielu rzeczom powiedział nie. On wyrzekł się wielu rzeczy. Bardzo łebski facet, znowu. Wykształcony. Mógł robić karierę. Robił zresztą wcześniej karierę i w kościele mógłby zajść bardzo wysoko. Ale kiedy spotkał się z Jezusem Chrystusem, wszystko odrzucił. Wiemy, w naszym przykładzie, tym warszawskim, jest, że wszystko uznałem za śmieci. Wiemy, że dosłownie to było mocniejsze wyrażenie. Wszystko uznał za gnój, za nic nie warte wobec doniosłości Jezusa Chrystusa. I w liście do Filipian, który niedawno omawialiśmy tutaj w środę, czytamy 3 rozdział, 13 werset do 16. Bracia, ja o sobie samym nie myślę, że pochwyciłem, ale jedno czynię. Co czyni Paweł? Zapominając o tym, co za mną i zdążając do tego, co przede mną, zmierzam do celu. Do nagrody w górze, do której zostałem powołany przez Boga w Chrystusie Jezusie. Ilu nas wtedy jest doskonałych? Wszyscy tak myślmy. A jeśli o czymś inaczej myślicie, i to wam Bóg objawi. I to jest moją modlitwą też, że jeżeli o czymś tutaj, jak jesteśmy, inaczej myślimy, niech nam to Bóg dzisiaj objawi. Jednocześnie, zapominając o tym, co było, to wszystko jest nieważne. Mówię innym rzeczom nie, bo mam jasny cel. Zmierzam do celu, do nagrody w górze, do której zostałem powołany przez Boga w Chrystusie Jezusie. To stałe spoglądanie na nagrodę nie jest czymś nieduchowym, jak już mówiłem. To jest coś bardzo mądrego. Daje nam siłę, pomoże nam wytrwać w momencie kryzysu. Kończąc już, jeden obraz, który przyszedł mi, kiedy sobie o tym myślałem. W zeszłym roku byliśmy z Anią w Stanach. Wcześniej, jak chcieliśmy przez Dolinę Śmierci przejechać, to jest takie, mówią, że najbardziej suche miejsce na Ziemi, na pewno jedno z gorętszych miejsc na Ziemi, to za pierwszym razem, przy naszej pierwszej próbie, tam były ulewy, pewne drogi były, o dziwo, były tam ulewy, nie dało się, więc za drugim razem, jak szczerbaty na suchary, się napaliliśmy, że musimy tę Dolinę Śmierci dobrze zobaczyć. I było całkiem fajnie, zajechaliśmy do jednego kanionu i ruszyliśmy na spacer. Bez czapek, z kubeczkiem wody. Do jednego punktu. I było super. Do czasu. W jedną stronę jeszcze jako tako. Ale wracało się ciężko. Obejrzałem sobie dzisiaj rano jeszcze filmiki, które mamy nagrane, jak wyglądała moja twarz w tamtą stronę i jak z powrotem. Brakło sił, ale wiedziałem, że jeszcze troszeczkę. Wiedziałem, że gdzieś za tym wzniesieniem, albo za tamtym zakrętem, albo za tamtą górką, już w końcu pojawi się samochód, a w samochodzie bagażnik, a w bagażniku 2 galony wody. Wiedziałem, że zasunę dach, włączę klimatyzację i będzie cudownie. Niebo. Ale gdybym wiedział, że ktoś naszym samochodem odjechał i że tam nikogo nie ma, to bym się poddał. To bym nie szedł dalej. To bym stwierdził, że to nie ma sensu. I tak bywa, kochani, w naszej pielgrzymce za Panem tutaj na ziemi. Ruszamy i jest super. Jest naprawdę, mamy energię, ale w pewnym momencie zaczynają się schody, zaczyna się ciężko, coś się wydarzyło, ktoś się rozchorował, ktoś umarł, ktoś popełnił samobójstwo, ktoś nas okradł. Przeżywamy jakąś pustynię z Panem. Nic nie, do nas nie dociera, zasypiamy na kazaniu, ile razy chcemy. Nie jesteśmy w stanie się skupić. Jest ciężko. Ostrzegam dzisiaj, żebyś nie odpadł, tak jak czytaliśmy. Miłość wielu oziębnie, ale kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Spójrz na zapłatę, bo jeszcze kawałek. W ostatnim rozdziale Pisma Świętego, dobry fragment na zakończenie, 22 rozdział objawienia Jana, czytamy takie słowa, 11, 12 werset. Niech niesprawiedliwy dopuszcza się bezprawia. Niech sobie niegodziwy żyje niegodziwie. Lecz sprawiedliwy niech trwa przy sprawiedliwości, a święty niech się wciąż daje uświęcać. Oto przychodzę wkrótce. Moja zapłata jest ze mną. Oddam każdemu zgodnie z jego czynem. Moim celem nie jest dzisiaj straszyć. Ale może trzeba, może dobrze by było, żeby potrząsnąć kimś, żeby się obudził, bo Jezus kazał nam całą Jego naukę wykładać, przekazywać, rozgłaszać, a On głosił o piekle, On straszył w pewien sposób, można powiedzieć, ludzi, bo On ich ostrzegał z miłości i z miłości też chce Ciebie dzisiaj ostrzec. Że niebo jest realną alternatywą, że jest niebo i jest piekło. I to się tutaj decyduje. I chciałem się Ciebie zapytać, jaką masz dzisiaj postawę? Nie bo, nie bo. Nie jestem w stanie zrezygnować z tego, bo nie mam siły, bo jestem przemęczony, bo nie chcę mi się czytać, bo wkurzają mnie niektórzy ludzie w zborze, bo masę innych ciekawych można, nawet sensownych wymówek sobie znaleźć. Czy będziesz miał taką postawę, jaką charakteryzował się wspomniany Mojżesz czy Paweł? Nie, bo niebo. Rezygnuję z tego, rezygnuję z tamtego, to uznaję za nieważne, ze względu na to, że mam jasny cel, nagrodę w górze, do której zmierzam. Pomyśl, jaka jest Twoja postawa? Chcę dzisiaj ostrzec Cię, że już niedługo On wróci. Nie wiemy do końca, kiedy to będzie. Ale jak przykro by było, jakbyś zrezygnował, odpadł, tuż przed końcem. Jakże smutno byłoby nam potem w niebie z tego powodu. Nie pozwól sobie na to. A kiedy jest Ci ciężko, patrz na niebo, rozmyślaj o tym. Zwróć swój wzrok na nagrodę, bo to Ci pomoże. To jest wielkim zabezpieczeniem i to nie jest coś nieduchowego. To jest coś mądrego, co znajdujemy w Piśmie Świętym. Amen.